cierpienia. To taki czas szczególny, kiedy dwa razy do roku doświadczamy czegoś, co jest umiejętnością oderwania się od takich spraw codziennych, zobaczenia, że w moim życiu jest możliwość na to, aby swój czas poświęcić tylko dla Pana Boga. W naszych wzajemnych relacjach, kiedy żyjemy, kiedy rozmawiamy, kiedy doświadczamy tego, co jest dobre, jesteśmy ubogaceni przez Pana Boga, ale również ubogaceni jesteśmy przez drugiego człowieka. I to szczególnie w małżeństwach, w rodzinach doświadczamy tego, co jest umiejętnością bycia dla siebie. Ale żeby mogło to się zrealizować, potrzebny jest właśnie taki czas wyciszenia, czas wyjścia na pustynię. I dzień skupienia to jest dzień, kiedy przyglądamy się naszemu życiu, jak ono wygląda. Czy rzeczywiście kroczę ku temu, co jest świętością. I dzisiaj w tym naszym trwaniu, w tej konferencji, na początku przeczytaliśmy ten fragment Ewangelii Świętego Jana, 10 rozdział, wersety 22-30. I to w jakim stopniu wyznacza nam ten program naszego bycia przed Bogiem. Temat dzisiejszej konferencji to trwanie w Chrystusie poprzez poznanie Jego mocy i miłosierdzia. To jakby dwa elementy. Pierwszy to sposobność do trwania, a druga sprawa to poznanie. Umiejętność wniknięcia w to, co jest ważne i istotne. I myślę, że poznanie Jego mocy wiąże się z tym, co będziemy przeżywali niebawem jako rok duszpasterski związany z 1050. rocznicą Chrztu Polski. To jest moment, kiedy uświadamiamy sobie początki tego, co jest naszą wiarą. A zarazem doświadczamy też tajemnicy Chrztu Świętego w naszym wymiarze indywidualnym. Bo ta tajemnica spowodowała to, że staliśmy się chrześcijanami, że możemy trwać w Chrystusie. Że to zaproszenie, które przyjęli nasi rodzice poprzez łaskę sakramentu, stało się naszym udziałem. Rozwinęło się w nas i pomogło nam zobaczyć, jak Bóg jest hojny w tym działaniu. I w kroczeniu ku Chrystusowi przeżywamy pewne etapy, które określają nasze zaangażowanie w życie miłości i wiary. Takim pierwszym etapem jest spotkanie z Jezusem. On przemienia nasze życie. Trzeba w tym doświadczyć osobistej relacji z Panem Bogiem. Myślę, że to osobiste spotkanie to bardzo wyraźny moment nawrócenia. Kiedy my poznajemy swoją słabość, poznajemy to wszystko, co jest w nas niedoskonałe, ale nie przerażamy się tym wszystkim, tylko z nadzieją kierujemy nasze myśli ku Chrystusowi, żeby On nas przemienił. I ta przemiana wewnętrzna jest czasami trudna, zwłaszcza wtedy, kiedy uczyniliśmy już jakiś krok w etapie naszego życia chrześcijańskiego. Kiedy już powoli wchodzimy coraz wyżej na poziom naszego życia duchowego. Na początku, kiedy stoimy u podstawy góry, wszystko wydaje się proste, ale kiedy człowiek pokonuje kolejną wysokość, te kolejne kroki są coraz trudniejsze. I łatwiej jest się nawrócić wtedy, kiedy człowiek jest grzesznikiem, kiedy jest w tym bagnie, w tym błocie i wychodzi z tego wszystkiego i staje u podnóża góry. To wszystko wydaje się prostsze, ale też nie do końca, bo musi być bardzo wyraźny impuls. Zobaczmy, wielu ludzi nawróconych, przemienionych, oni mówią o pewnym impulsie, że miłość Boża ich dotknęła. Dotknęła ich tak mocno, że oni nie byli w stanie się temu wszystkiemu oprzeć. I zobaczmy, w życiu każdego z nas jest ten istotny moment tego impulsu Pana Boga, że On nas dotknął. Poczuliśmy to dotknięcie i nagle uświadomiliśmy sobie, że coś ma zmienić się w moim życiu. I to jest jakby zachęta, jest to zaproszenie. Czasami jakieś zdarzenie, jakaś sytuacja życiowa, jakiś moment, który spowodował to, że poczułeś dotknięcie Pana Boga. I kiedy spojrzysz na swoją historię, zobaczysz, że ten moment był momentem przełomowym. Dokonało się coś niezwykłego. Poczułeś, że nie jesteś sam, że nie cierpisz sam, że nie jesteś sam w tym wszystkim, co jest twoim zmaganiem, ale jest ktoś, kto tobie towarzyszy. To bardzo pięknie opisane jest w takim zdarzeniu, kiedy człowiek, który doświadczył wielkiego bólu, wielkiego cierpienia, mówi o tym: Panie, Ty mnie zostawiłeś. I wtedy mówi: zobacz, Panie, są tylko ślady moich stóp. Tu na piasku tylko moje ślady. I wtedy Chrystus mówi tego człowieka: tak, to są ślady, ale to nie są Twoje ślady. Bo wtedy, kiedy Ty cierpiałeś, ja niosłem Ciebie na rękach, tak, żebyś ten czas próby mógł przetrwać. Bracie i siostro, zobacz, jakie ślady zostawiasz w swoim życiu. Czy Ty w tych śladach rozpoznajesz obecność Pana Boga? On sprawia, że odciska w Twoim życiu pewne znaki. Takim szczególnym znakiem, który odciska w Twoim życiu, to jest krzyż, który sprawia, że czujesz ból i cierpienie, ale czujesz również to, że w jakimś momencie On bierze ten krzyż na siebie, bierze Twoje słabości, tak żeby Ci dać odwagę wstać następnego dnia, pójść do pracy, spotkać się z trudnym człowiekiem, załatwić niepokojącą sprawę, może to sprawa sądowa, może jakiś inny dramat, który przeżywasz, z którym sobie nie dajesz rady. Może to jakiś lęk, który nie daje Ci zasnąć w nocy i powoduje to, że następny dzień staje się jakimś trudnym wyzwaniem. Kiedy wszystko mówi Ci: nie, ja już tego nie chcę, ja już tego nie zniosę, to jest zbyt trudne. Mąż stracił pracę, dziecko jest chore, stało się znowu coś tragicznego. Mój przyjaciel uległ poważnemu wypadkowi, ktoś ma poważną operację. I wtedy ten krzyż jakby odciska się w historii Twojego życia. Po co on się odciska? Po to, żebyś Ty w swoim działaniu mógł spotkać się z Jezusem. Bo ten krzyż nie jest pusty. Na tym krzyżu zawieszony jest Chrystus. Kiedy bierzesz ten krzyż, nie bierzesz go samego. Nie bierzesz jakiegoś zimnego drewna, które jest, ale bierzesz z tym krzyżem Jezusa, z Jego ciepłem, z Jego miłością, z Jego dobrocią, z Jego troską. Następnym etapem, pewną formą oczyszczenia wewnętrznego jest to, co dzieje się w człowieku jako pewnego rodzaju potrzeba. To jest poszukiwanie formacji. Kiedy człowiek nawróci się, kiedy zmieni swoje spojrzenie na Pana Boga, musi zacząć budować pewne fundamenty swojego życia. Jakby odbudować to, co jest zniszczoną świątynią, to, co przeżywali Izraelici. Że oni, kiedy wrócili z niewoli babilońskiej, wrócili do Jerozolimy, zastali wszystko rozwalone. I zastanawiali się, co z tym wszystkim zrobić. I pierwszym takim istotnym momentem było to, co działo się w świątyni jerozolimskiej. Podeszli do ołtarza, który był zbezczeszczony i pomyśleli, co z tym zrobić. Panie, daj nam światło, daj nam znak, co my mamy zrobić z tym zbezczeszczonym ołtarzem. I wtedy Pan mówi: rozbijcie to, przynieście nowe kamienie, ułóżcie nowy ołtarz, aby na tym ołtarzu mogła dokonywać się ofiara. Budowanie formacji, budowanie właściwego oparcia się na tym, co jest umiejętnością odnajdywania Boga z Jego nauczaniem, z Jego mądrością, z Jego łaską, która do nas przychodzi. Zobaczmy, jakże często trudno nam realizować tą formację. Dlaczego? Dlatego, że chcielibyśmy budować nadal na starych fundamentach. Nadal chcielibyśmy budować na czymś, co wydaje nam się znane, pewne, w jakimś stopniu poprzez nasze doświadczenie zgłębione. A Pan Bóg mówi: nie, już na tym nie buduj, bo to wszystko zaraz się rozleci. I często człowiek próbuje tak budować, często na swoich emocjach, czasami fałszywych. Czasami próbuje budować na tych swoich relacjach. Chcielibyśmy wrócić do tych ludzi, którzy byli dla nas serdeczni, dobrzy. To może nasi rodzice, nasi kapłani, wychowawcy, nauczyciele. Takiej dziecięcej naiwności. Chcieliśmy wrócić do tego, żeby mama nas przytuliła, tata pogłaskał, dziadek powiedział dobre słowo, czy babcia uśmiechnęła się i dała ciastko kremowe, które bardzo lubiliśmy. A Pan Bóg mówi: nie, już na tym nie buduj. Teraz masz budować na czymś zupełnie nowym, bo masz nową rodzinę, bo żyjesz w nowych warunkach, w nowych relacjach, w nowych sytuacjach, które skłaniają Cię do tego, aby doświadczyć duchowego wzrostu poprzez Pana Boga, ale również poprzez I może nieraz trudno nam jest to uwierzyć. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś człowiek żyje tą przeszłością, a Pan Bóg mówi nie. Przeszłość nie należy do Ciebie i przyszłość nie należy do Ciebie. Do Ciebie należy tylko teraźniejszość. I spróbuj żyć teraźniejszością. Nie wybiegaj za bardzo do przodu, co będziesz robić, co osiągniesz, co zrealizujesz, co będzie planem. Nie wybiegaj z tym wszystkim. Spróbuj na ten konkretny czas postawić sobie pytanie. Panie, co jest Twoją wolą? Co jest Twoją łaską? Co jest Twoim natchnieniem? Co jest Twoją inspiracją? I tutaj na pewno to wzrastanie formacji przez dar wspólnoty jest ważnym etapem. Dalszą sprawą, która pojawia się w naszym trwaniu przy Chrystusie, to jest kolejny etap, który jest związany z formowaniem innych poprzez posługę i służbę. Skoro zostałeś obdarowany, zostajesz powołany do tego, aby formować innych i służyć im. Tu jest ważny moment naszego doświadczenia życia chrześcijańskiego. Nie wystarczy, że nabierzesz, zaczerpniesz. Powiesz, jestem syty. Tak jak ten gościu w przypowieści mówi, mam wielkie zbiory, mam wielkie bogactwo, mam piękne spichlerze, dobuduję jeszcze następne. A Pan Bóg mówi, głupcze, tej nocy mogę jeszcze Ciebie zabrać z tego świata. I nie wolno nam nasycić się i powiedzieć, już mam wszystko. Mam szczęśliwe życie, jestem nieźle ustawiony, dzieci są w fajnych rodzinach, wszystko się jakoś układa. Nie. To nie jest ten kierunek. W tym momencie zatrzymałbyś się na drodze swego powołania chrześcijańskiego. Chrystus mówi do Ciebie, idź dalej w tym wszystkim. Zobacz, jak możesz służyć. Jaką posługę możesz podjąć. Jak możesz się zaangażować w to wszystko, co jest moją miłością. I można powiedzieć, że jest to naturalna odpowiedź, jaką dajemy Panu Bogu wobec otrzymanych od Niego darów. Warto wtedy zastanowić się, co otrzymałem, kiedy patrzę na siebie. Otrzymam dar kapłaństwa, aby służyć innym ludziom. I też mógłbym siebie napełnić, skończyć kolejne studia, zrobić doktorat z takiej czy innej dziedziny, pojechać gdzieś tam za granicę, gdzie chciałem kiedyś pracować. Ale Pan mi powiedział, nie, po co my przebrać do przodu? Posyłam Cię do większego. Tu pracuj, tu działaj, tu spróbuj znaleźć przyjaciół, których uczynisz przyjaciółmi Pana Boga. Tu spróbuj znaleźć w ich sercach miłość. Spróbuj tę miłość ożywić. A zrozumiesz, jak wielkich darów Tobie udzieliłem, żeby oni byli lepsi, żeby oni byli szczęśliwsi, żeby mogli odczuwać bliskość Boga. I kiedy przyjrzysz się sobie, również doświadczysz czegoś podobnego. Zostałeś powołany na lidera, na animatora. Jesteś głową rodziny, jesteś żoną, jesteś mężem, jesteś pracodawcą, spełniasz jakieś zaszczytne funkcje, jesteś żołnierzem. Więc tu gdzieś trzeba też odnaleźć ten swój charyzmat i postawić pytanie, Panie, czy już się nasyciłem, czy jestem syty, a czy w tej sytości potrafię dzielić się z innymi, których stawiasz na mojej drodze. Ale w tym wszystkim nie jest tak łatwo. Nam się wydawało, że Pan Bóg ciągle będzie nam dawał. Ale pytanie, czy my ciągle będziemy brali od Niego. Bo to fajnie jest. Tak ciągle nam ktoś daje. A człowiek mówi, już mam dosyć, no już to mi nie smakuje. Z tego nie jestem zadowolony. Panie Boże, już może nie dawaj mi tego wszystkiego, bo już jestem trochę przeładowany tym wszystkim. Co się zaczyna dziać? W tym etapie może się pojawić bunt. Wtedy, gdy nie tworzymy z Jezusem wspólnoty, odrzucamy Jego i czujemy się w tym wszystkim poniżeni poprzez pewną rozterkę czy niepokój. Z czego to wynika? Z pychy człowieka. Bo już jestem doskonały. Jestem doskonałą matką, jestem doskonałym ojcem i ja mam na wszystko receptę. I okazuje się, że w pewnym momencie moje recepty przestają działać. No, dziecko mówi, mamo, wiesz, no daj spokój, nie męcz mnie. Współpracownik mówi, gościu, no chyba przegiąłeś. No. Jest za duże, masz wymagania w stosunku do mnie. I wtedy okazuje się, że w tym wszystkim pojawia się wewnętrzny błąd. Panie Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego spowodowałeś to, że ja nie jestem zadowolony, nie jestem syty, nie jestem szczęśliwy, nie jestem spełniony? A tu nagle coś zaczyna się wszystko sypać. No. I wtedy rzeczywiście następuje coś, co wydaje się bardzo ważne. To następuje bardzo trudny etap poznawania prawdy o sobie, etap absolutnego oczyszczenia. W duchowości można by to nazywać nocą bierną zmysłów. Kiedy Pan Bóg robi porządek w tych naszych wszystkich szufladach, po prostu wyrzuca stamtąd niepotrzebne rzeczy. I wtedy to oczyszczenie naszych zmysłów, tego, co jest naszym poznaniem, co jest naszym pragnieniem, naszą tęsknotą, powoduje, że czasami się buntujemy. Bo Panie, zawsze miałeś nam dawać, a Ty nagle zaczynasz nam zabierać pewne rzeczy. No, zabierasz nam to i to i to. I nagle mówimy, chwileczkę, przecież my jesteśmy nastawieni na branie. My byśmy chcieli brać. No. A Ty nagle zaczynasz nam pewne rzeczy zabierać. Nagle zabierasz nam przyjaźń, bo ktoś wyjechał za granicę. Zabierasz nam współmałżonka, bo był bardzo chory i odszedł, zmarł. Zabierasz nam kogoś, kto był dla nas ważny. Nasze dziecko, ono zakłada inną rodzinę, gdzieś wyjeżdża za granicę i nagle nie ma z nim kontaktu. I wtedy zaczynam czuć coś, co powoduje we mnie takie wewnętrzne rozdarcie. Bo wtedy nie kocham Pana Boga ze względu na to, że On jest, ale kocham Go dlatego, że On mi coś daje. I za czym wielu z nas, którzy przychodzimy do świątyni na niedzielną Eucharystię, jesteśmy nastawieni, Panie Boże, Ty masz ciągle nam dawać. Dawać nowe inspiracje, nowe natchnienia, nowe dary, nowe sytuacje. A Pan Bóg mówi, nie, teraz już nie jest czas dawania, już otrzymałeś. Teraz jest czas oddawania. A jeżeli nie będziesz chciał oddać, to pewne rzeczy Ci zabiorę. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafisz z nich skorzystać albo nie potrafisz w sposób świadomy decydować o tym, co jest ważne. Mówiąc o tych doświadczeniach, pojawia się coś, co jest jeszcze trudniejsze. To jest pytanie o prawdę. Nie wystarczy przeczytać książki, odbyć rekolekcje. Ale trzeba osobiście doświadczyć bliskości Boga, by nie budować na sobie, by doświadczyć takiej prawdy, która sprawia, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Nie jest to łatwe. Znaczy my, oprócz tego, że kochamy Boga, kochamy jeszcze tysiące bożków, które mamy w swoim życiu. I ta prawda o tych bożkach jest czasami trudna. Moim bożkiem może być wnuczek. Moim bożkiem może być moja praca. Moim bożkiem mogą być osiągnięcia naukowe. Moim bożkiem mogą być pieniądze, seks, narkotyki czy coś jeszcze innego gorszego. Dlaczego? Bo w tym wszystkim, kiedy czuję się nasycony, kiedy opływam w to wszystko, zaczynam szukać rzeczy, które będą jeszcze bardziej mnie predysponowały do tego, żeby pokazać, że jestem kimś. I tutaj bardzo trudny moment. W duchowości mówi się o tym, że jest to ciemna noc ducha. Najtrudniejszy etap w życiu. Zwłaszcza w życiu świętych. Oni pokazują, jak oni cierpieli. Coś, co jest tragiczne dla człowieka, który kocha, nagle zostaje mu zabrana miłość. Kiedy święta Teresa opisuje swoje zdarzenia ze swojego życia, ona mówi, że czuła taką osłość, taki dramat, że ona chciała kochać Jezusa, ale nie potrafiła Go kochać. że gdzieś wewnętrznie wszystko się wypaliło. I ta ciemna noc ducha to jest moment, kiedy przeżywamy tak jakby odrzucenie, kiedy dziecko zostaje odrzucone przez ojca i matkę. Najtrudniejszy etap w życiu chrześcijańskim. Sytuacja, kiedy czuje się wewnętrznie odrzucony przez Pana Boga. Nie wiem, czy ktoś z Was już doświadczył tego. Kiedyś próbowałem, ale jeszcze dla mnie to też jest zbyt wysoka bariera, żeby zobaczyć tą swoją wewnętrzną wolność. Ciągle przywiązany jestem i do Wieliszewa, i do parafii, do moich parafian. Może nie jesteście aż tacy najważniejsi, jesteście bardzo ważni. Z tego powodu czasami też nie mam tej wewnętrznej wolności. Co teraz dalej w tym wszystkim? Myślę, że to formowanie mojego życia ma dokonywać się przez sakramenty, przez osobistą modlitwę, która prowadzi do uwielbienia Boga i do kontemplacji Jego piękna w moim życiu. Kolejny wysoki etap, kontemplacja Boga w moim życiu. To trudny moment, który pokazuje, że ja kocham Pana Boga, ale kocham Go dlatego, że coś mi daje. Dlatego, że jest ze mną, że mi towarzyszy. Ale nie mamy tej kontemplacji, która jest spowodowana tym, że dokonuje się ona w absolutnej wolności. Nie wiem, może jako aniołowie, jako święci będziemy to inaczej przeżywali. Kiedy już będziemy po tej drugiej stronie, będzie nam znacznie łatwiej przeżywać kontemplację Pana Boga, ale teraz jest to trudny moment, że my się zapatrujemy w Niego, doświadczamy Jego obecności, ale nie widzimy tego, co jest Jego wizerunkiem, co jest twarzą. Mamy przed sobą zasłonę. I ta kontemplacja poprzez zasłonę jest dla nas czymś takim trudnym. Dlatego, że czujemy się troszeczkę odseparowani. Trochę czasami się to wiąże z takim miejscem, które nazywa się klauzurą. Kiedyś jako jeszcze mały chłopak mój proboszcz mówił, że pojedziemy, odwiedzimy jedną siostrę. Ja mówię, a gdzie pojedziemy? A to zobaczysz. No, weszliśmy do pomieszczenia, tam fioletowa zasłona była nad tym, ktoś tam był, coś tam szurał tymi nogami. Proboszcz wszedł do pomieszczenia, za nim, no i rozmawiamy. Ksiądz proboszcz rozmawia z tą siostrą. Ale kiedy wychodziliśmy już z tego pomieszczenia, z tego klasztoru, pytam, proszę księdza proboszcza, a po co oni tam siedzą za tą zasłoną? Proboszcz się uśmiechnął i powiedział, kiedyś to zrozumiesz, na razie ci nie będę tego wszystkiego tłumaczył. I myślę, że dzisiaj też trzeba zobaczyć, że my mamy właśnie takie doświadczenie tej zasłony. Przy kontemplacji nie ma tego bezpośredniego spotkania, że oddziela nas coś, co spowodowane jest pewną tajemnicą, że za tą zasłoną jest ktoś, jest Jego twarz, jest Jego wizerunek, ale On jest przesłonięty właśnie tą tajemnicą. I kontemplacja ma nas doprowadzić do tego, żebyśmy weszli w to bezpośrednie spotkanie, kiedy będziemy zbawieni po tym delikatnym czyśćcu, który pewnie każdego z nas trochę czeka, będziemy mogli właśnie doświadczyć tej tajemnicy, wejść w takie absolutne spotkanie z Panem Bogiem. To będzie jakąś wielką radością. I teraz, troszeczkę idąc dalej w tych naszych rozważaniach, chciałbym dotknąć tego drugiego etapu, o którym mówiliśmy. To jest kwestia poznania Jego mocy i miłosierdzia. I bardzo ważną sprawą, jeżeli chodzi o miłosierdzie, to jest to, co pojawia się w różnych tekstach, szczególnie u świętego Tomasza z Akwinu w Sumie Teologicznej jest zapisane. Przymiotem Boga jest to, że kieruje się miłosierdziem, w tym objawia się Jego szczególna wszechmoc. Miłosierdzie z jednej strony, wszechmoc z drugiej strony. Święty Tomasz stawia to bardzo wyraźnie, jako pewnego rodzaju uzupełnienie. Bóg w działaniu jest miłosierny, ale Bóg w działaniu jest skuteczny, że tu się objawia Jego wszechmoc. W tym, co jest miłością do człowieka. I miłosierdzie nie jest wyrazem zewnętrznej postawy, jest atrybutem Jego wszechmocy. Trochę trudny tekst, ale pokazujący, jak bardzo potrzebujemy tutaj tej wszechmocy Pana Boga, żeby On okazywał nam swoje miłosierdzie, ale dawał również tą wewnętrzną siłę do działania. W kolekcie z 26 niedzieli zwykłej jest zapisane tak: Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. I w Księdze Wyjścia 34:6-7 Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy. Też piękny tekst pokazujący ten ogrom Bożego miłosierdzia. I teraz Pismo Święte odnosi do Boga termin hebrajski rachamim, co oznacza wnętrzności i miłosierdzie, a słowo rachum, miłosierny, jest spokrewnione ze słowem rechem, które oznacza matczyne łono. Zobaczmy, jakie dziwne zestawienie w Starym Testamencie. Mamy z jednej strony wnętrzność, potem mamy miłosierdzie i mamy łono matki. Warto czasami w tekstach przejrzeć to i zobaczyć, jak cudowna jest ta myśl semicka, która pokazuje, że ta wnętrzność, to miłosierdzie, ta miłość właśnie wiąże się z łonem matki, gdzie dziecko czuje się najbardziej bezpieczne. Że Pan Bóg jakby umieszcza nas w łonie matki, okazując nam miłosierdzie. Stwarza tę przestrzeń, która jest najbardziej bezpieczna dla dziecka. Ale dziwne jest, że to słowo rechem, matczyne łono, jest odniesione do Pana Boga, który jest Ojcem. Tu można zastanawiać się nad tym i pogłębiać tę myśl, zobaczyć, że Bóg jest nam bliski. I myślę, że drugi tekst, który jest dosyć znany nam, na temat łona Abrahama. To wtedy, kiedy jest ten bogaty człowiek, historia jest taka, źle się prowadził, i wtedy mówi, żeby przestrzec tych, i wtedy Bóg mówi, że tutaj przebywali na łonie Abrahama. Znowuż nawiązanie do tej myśli związanej z miłosierdziem. Łono Abrahama to jest miejsce bezpieczeństwa ludzi zbawionych. Myślę, że warto też przyjrzeć się temu wszystkiemu i zobaczyć ten ogrom miłosierdzia, bo w tym roku będziemy przeżywali zarówno przypomnienie Chrztu Świętego, ale również będziemy przeżywali rok miłosierdzia. Od 8 grudnia rozpoczniemy ten czas. Dalej mówiąc o miłosierdziu, trzeba powiedzieć, że jak ta fizyczność Boga związana z miłosierdziem, z Jego miłością, pokazuje tę wewnętrzną stronę, ale również idea Bożego miłosierdzia jest związana z pewnymi symbolami, pewnymi metaforami, które stosuje się jako pojęcia z przyrody. Miłosierdzie związane ze słońcem, skałą, ogniem, chwilami orła. Nowy Testament przedstawia miłosierdzie Boga w osobie Pana Chrystusa. Zupełnie inne przeniesienie. To, co było miłosierdzie, co było związane z łonem matki, związane z tymi wnętrznościami, w Nowym Testamencie przeniesione jest na osobę Jezusa Chrystusa. Jakby nowy wymiar, o czym dowiadujemy się w liście do Hebrajczyków 1:2, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, ale w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Miłosierdzie, które istnieje w tym wymiarze Pana Boga, zostaje przeniesione przez Ojca na Syna. Że Bóg staje się miłosierny w działaniu, w misji, w zadaniach, które zleca swojemu Synowi. To też ważny moment dla naszej refleksji duchowej. Jezus Chrystus jest samym miłosierdziem. Bóg ma spojrzenie miłosierne. I tutaj u jednego z biblistów Lagrange'a w psalmach są jakby trzy wątki występujące razem. To jest nędza człowieka, która przyzywa Bożego miłosierdzia, aby oddać Bogu chwałę. Nędza, miłosierdzie, chwała Boga. Trzy elementy. Z jednej strony ta nędza ludzka, którą przeżywamy, z drugiej strony miłosierdzie i poprzez to miłosierdzie mamy oddać chwałę Panu Bogu. Warto też w naszych osobistych modlitwach, w naszym skupieniu przyjrzeć się tej trzystopniowej postawie naszego spotkania z Panem Bogiem. Poznać swoją nędzę, doświadczyć Bożego miłosierdzia i oddać Bogu chwałę. Głównym dziełem Ojca jest miłosierdzie. Kryje się w nim misterium Jego miłości, która przedłuża się w przebaczeniu. Stąd pochodzi powołanie wszystkich ludzi do nowej egzystencji prawdziwych dzieci Bożych. Bardzo piękny tekst pokazujący, że to powołanie spowoduje też, że staniemy się dziećmi Bożymi. I trwanie w Chrystusie prowadzi do odkrywania głosu pasterza, który odnajduje zagubioną owcę i karmi je swoim słowem. Jest ten głos i matki, i głos pasterza. Matki Kościoła i Jezusa jako pasterza. Myślę, że też tę myśl można by rozwinąć, zobaczyć to, co było w Starym Testamencie, łono matki i ojciec. A tutaj mamy matkę jako Kościół i Jezusa jako pasterza. I ogrom Bożego miłosierdzia, które realizuje się w nas samych poprzez to działanie, poprzez odkrywanie prawdy. Myślę, że na razie tyle. Reszta będzie w czasie kazania, w czasie mszy świętej.